Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dziś w pierwszej części Głosu Pracownika rozmowa z ekspertem o pokoleniach, które są na rynku pracy. W tej chwili aktywne mamy 4. W drugiej będzie m.in. o tym, co zrobić, jeśli w CV mamy roczną przerwę od pracy. Tomasz Sosnowski, zapraszam.
Partnerem merytorycznym audycji w ramach projektu Godna Praca to Bezpieczna Praca jest Region Gdański NSZZ Solidarność.
Termin pokolenie w socjologii odnosi się m.in. do zbioru osób w zbliżonym wieku określonym w przedziale trzeciej części stulecia. Przynależność do określonego pokolenia wiąże się ze wspólnotą postaw i hierarchii wartości, które ukształtowały się w związku ze wspólnymi przeżyciami i doświadczeniami. O poszczególnych pokoleniach mówi się także w związku z rynkiem pracy. Jednak z powodu zmian w warunkach pracy nowe pokolenia na rynku pracy mogą pojawiać się szybciej niż co 33 lata. Obecnie na rynku pracy aktywne zawodowo są aż 4 pokolenia. Doświadczenia poszczególnych z nich są różne. Różne są też uwarunkowania geopolityczne, ale także technologiczne, co wpływa na inne podejście do pracy oraz inne umiejętności. O pokoleniach pracowników funkcjonujących na rynku pracy rozmawiam z doktorem habilitowanym Tomaszem Kawką, profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, kierownikiem Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panie profesorze, jakie pokolenia funkcjonują obecnie na rynku pracy?
Mamy 4 grupy generacyjne, które obejmują całość zatrudnienia. One oczywiście nie są takie same, jeżeli chodzi o liczebność tych grup. Najbardziej powszechną jest pokolenie X. To jest pokolenie urodzone koniec lat 60., 70. do końca lat 80. Pokolenie Y to jest pokolenie milenialsów, które przychodzi na świat, wchodzi w dorosłość na początku lat 80. do końca XX wieku. I mamy 2 pokolenia. To pokolenie, które jest pokoleniem już tak zwane Silver Generation, pokolenie Baby Boomer, które za chwilkę, za parę lat będzie już przechodziło na emeryturę. I to chyba najciekawsze, które aktualnie zaczyna pukać do drzwi pracodawców, pokolenie Z, czyli urodzeni po 2000 roku, którzy aktualnie kończą w przypadku studiów wyższych swoje uczelnie.
Przedstawicieli poszczególnych pokoleń pracowników łączy wiele wspólnych cech. Jednak czy taka klasyfikacja nie powoduje, że będziemy postrzegać ludzi stereotypowo?
Samo jakby pojęcie generacji czy pokolenia jest swoistego rodzaju szufladą. Oczywiście jest to pewien rodzaj schematu, pewnego myślenia w kategoriach bardzo takich generalistycznych. Natomiast wydzielenie tych pokoleń polega na tym, iż zauważamy bardzo specyficzne, bardzo powtarzalne zachowania i wartości w stosunku do pracodawcy. I w bardzo dużym skrócie można powiedzieć, że dla osób, które są z pokolenia baby boomers, główną wartością zawodową jest lojalność i takie oddanie się procesowi pracy.
A jeśli chodzi o X-y?
To jest to pokolenie, które jest bardzo mocno zorientowane na karierę, na awansowanie. Bardzo często kosztem pewnych poświęceń życiowych, czyli to pokolenie, które jest chyba w największym stopniu dzisiaj zdynamizowane, jeżeli myślimy o szybkich karierach zawodowych, o stanowiskach menedżerskich, gdzie liczy się rozwój, efektywność. No niestety jest to pokolenie, które też z drugiej strony ponosi duży koszt mentalny, psychiczny, społeczny.
Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. W głosie pracownika rozmawiałem z doktorem habilitowanym Tomaszem Kawką, profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, kierownikiem Zakładu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze dodam, że możemy też mówić o pokoleniach budowniczych i tradycjonalistów. Już tylko nielicznych przedstawicieli tego pokolenia można spotkać na rynku pracy. Czasami media donoszą o 80-letnich pracownikach, którzy jeszcze wykonują swój zawód. Pokolenie nazwane pokoleniem budowniczych i tradycjonalistów, które odnosi się do osób urodzonych przed 1945 rokiem, już raczej nie jest aktywne zawodowo. To, co charakteryzowało pracowników należących do tego pokolenia, to dobra organizacja i zdyscyplinowanie, ale mała kreatywność. Na pierwszym miejscu stawiali oni obowiązek. Zwykle z pracodawcą związywali się na całe życie.
Audycja dofinansowana z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach programu Dialog Społeczny Godna Praca. Głos pracownika.
To była pierwsza część Głosu Pracownika. Na drugą zapraszam po krótkiej przerwie.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos Pracownika.
Teraz będzie o tym, co zrobić, jeśli w CV mamy przerwę, na przykład roczną, bez pracy. Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia o tym z Agnieszką Śladkowską, twórczynią Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Wracamy na rynek pracy, patrzymy na nasze CV, a tam mamy rok, półtora, pół roku przerwy, gdzie nigdzie nie pracowaliśmy. Co z tym zrobić, żeby to nadal dobrze jakoś wyglądało w tym CV?
Na początek musimy sobie zdać sprawę z tego, że rekruter tego nie przeoczy. Bo często kandydaci próbują tak ukryć, a czyli nawet nie ukryć, po prostu nie podają, co się działo w tym czasie i liczą na to, że rekruter po prostu tego nie zauważy. No to on to zauważy na pewno, bo rekruterzy są bardzo wyczuleni na różne takie braki w CV. Często sobie przeliczają nawet, ile brakowało między danym a danym doświadczeniem zawodowym. I to jest jedna z takich rzeczy, która może sprawić, że kandydat nie dostanie szansy na taką... w ogóle na rozmowę rekrutacyjną, nawet nie na jakiś zaawansowany udział w rekrutacji, a polegnie na etapie przekładania CV. I teraz co z tym zrobić? Bo jakby problem jest, więc trzeba go jakoś rozwiązać. Ja zawsze radzę, żeby zastanowić się nad tym, czy ten problem na pewno musi się pojawić.
Dlatego, to znaczy?
Dlaczego mamy przerwę? Bo jest bardzo wiele powodów, dla których możemy mieć przerwę. Z reguły są to 3 powody, ale oczywiście może być ich masa, nawet 4 możemy wymienić takich głównych. Pierwszy, najbardziej typowy, to jest urlop związany z wychowywaniem dzieci. I teraz, jeżeli ty jesteś zatrudniona u swojego pracodawcy, to wcale nie jest tak, że musisz pokazywać przerwę związaną z wychowywaniem dzieci. Czyli na przykład masz 3 lata doświadczenia zawodowego. Ostatni rok to jest rok, kiedy jesteś na macierzyńskim, czyli tak naprawdę masz 2 lata. Nie musisz tego czasu pokazywać jako czasu, którym nic nie robisz. Mhm. Bo względem prawa i innych wszystkich takich standardowych przyjętych norm jesteś zatrudniona i możesz wykazać zatrudnienie. To jest jedna rzecz. Jeżeli jednak coś się wydarzyło takiego, że straciłaś pracę i zaszłaś w ciążę i naprawdę tam po prostu nic nie ma w tym okresie, to warto zadać sobie pytanie, co ja robiłam wtedy, kiedy byłam na tym wolnym. I teraz oczywiście ktoś powie, że nie da się nic robić przy dziecku. Uważam, że to jest kwestia perspektywy, bo przy dzieciach da się wiele robić, aczkolwiek to bardzo zależy od dzieci i oczywiście od wsparcia. Ale z reguły coś da się zrobić. Teraz pytanie, co to może być? To może być na przykład uczenie się angielskiego. I stwierdzimy, nie da się przy dzieciach uczyć angielskiego. Możemy po prostu przy dzieciach słuchać wszystkiego po angielsku. Mhm. Możemy słuchać angielskich piosenek, angielskie audycje puszczać, jeżeli już coś puszczamy. Dzieci też z reguły mają taki moment, kiedy są na spacerze, szczególnie małe. Ja tak napisałam książkę, wiem, że się da dużo rzeczy zrobić na spacerze, więc zachęcam do tego, żeby w ogóle wykorzystać ten czas. I to nie musi być czas, który wykorzystujemy na przygotowywanie czegoś, ale może być to czas, kiedy na przykład włączymy sobie audycję po angielsku na słuchawkach i w ten sposób będziemy ten spacer spędzać. Naprawdę chcąc, wiele rzeczy można zrobić. Więc ja jakbym była teraz na etapie myślenia o macierzyńskim, a chciałabym pracować na etacie, to bym już na samym początku, kiedy bym na ten macierzyński chciała pójść, zastanawiałabym się, co ja mogę zrobić w ten macierzyński dla siebie. Bo to nie chodzi o to, że teraz ja się będę umęczać, tylko ja to robię dla siebie, bo ja kiedyś do tej pracy muszę wrócić. Często zauważyłam, że kobiety mają takie spojrzenie, że przecież ja się męczę z dzieckiem, mam się jeszcze męczyć w jakimś innym zakresie. Tylko zapominają o tym, że ten moment powrotu na rynek pracy, on się w końcu kiedyś prawdopodobnie jakby pojawi, a z drugiej strony, jeśli nie zrobię teraz czegoś, to tam potem będzie trudniej. Więc co mogę zrobić? Mogę uczyć się języków obcych. Mogę zwiększać swoją wiedzę związaną z branżą, jeżeli chcę wrócić do branży.
Czytać, słuchać.
Jest naprawdę tak łatwy dostęp teraz do wiedzy. Zobacz sam LinkedIn, ile mamy tam ekspertów, którzy chcą się tą wiedzą dzielić. Albo na przykład różne profile na YouTubie, różne kanały, gdzie ktoś w konkretnym temacie, czy o psychologii, czy rozwoju, czy o rozwoju dziecka, czy o zagadnieniach związanych konkretnie z naszej branży, to może być marketing, sprzedaż, finanse, cokolwiek, ile jest kanałów, w których ludzie produkują bezpłatną wiedzę. Mogę z tej wiedzy korzystać. Mogę czytać książkę, jeżeli taki akurat jest mój wybór. Co jeszcze mogę zrobić? Mogę zrobić różne minikursy. I teraz ktoś powie, no minikursy to jest dużo pracy. To wszystko może być dużo pracy, tylko to znowu jest kwestia, jaka z tego będzie wartość. A najważniejsze jest to wtedy, kiedy kobieta myśli sobie, nie chce wracać do swojej pracy.
Tak? To ją
mobilizuje. Nie chce robić, tak, nie chce już tego robić. Nawet pracy mogę nie mieć, bo mam w końcu tą dziurę w CV, ale ja nie chcę więcej sprzedawać. I teraz to jest jej czas na to, żeby też zastanowić się, co ja bym chciała robić. Mhm. Bo kiedy za rok czasu będzie już ten moment, kiedy będzie chciała wrócić gdziekolwiek i zostawić dziecko, to będzie daleko za późno, żeby zacząć się zastanawiać nad tym, jak się przebranżowić.
Więc... A pewnie niektóre kursy można też w czasie rozłożyć.
Tak, oczywiście. Te kursy też nie są też bardzo długie, więc jakie to mogą być kursy? Ludzie naprawdę chętnie pomagają w takich rzeczach. Mogę zapytać pewną społeczność, jak uważacie, żeby dostać się do waszej branży, od jakiego kursu dobrze zacząć? I na pewno ktoś nam doradzi, na pewno ktoś będzie chętny, bo ludzie bardzo lubią się też dzielić wiedzą i pokazywać, że oni jakąś drogę przeszli. I teraz, jeżeli ja już to wszystko zrobiłam, to ja tam nie mam żadnej dziury. To ja mogę wypisać zajmowanie się dzieckiem i w tym czasie wskazać na to, że zrobiłam no i od punktów. Nauka języka angielskiego z takiego poziomu do takiego. Potem dalej zwiększanie tam swojej wiedzy w ramach branży albo w ogóle budowanie wiedzy i kompetencji w ramach innej branży. Możemy jeszcze dodać na zabawnie informacje związane z cierpliwością czy organizacją, bo prawda jest taka, że podczas tego urlopu macierzyńskiego ten poziom naszej organizacji rośnie niesamowicie, mm-hmm. a cierpliwość, miejmy nadzieję, że też rośnie albo musi urosnąć. I to jest bardzo ciekawy punkt dla pracodawców. I teraz, jeżeli na przykład ktoś powie, ale rekruter zobaczy, że mam dziecko, on mnie odrzuci. Czy ty chcesz być w miejscu, w którym ktoś odrzuci cię, bo masz dziecko? No bo w którymś momencie ktoś się dowie, że to dziecko istnieje na świecie, bo rekruter o tą przerwę na 100% zapyta już na rozmowie rekrutacyjnej. Jeśli dziecko jest dla niego nie do przejścia, no to znaczy, że ono nadal będzie nie do przejścia, tylko my jeszcze stracimy czas na rozmowę rekrutacyjną. Dlatego wpisanie w ogóle macierzyńskiego, jeśli mamy taką dziurę w CV, i dopisanie tych wszystkich rzeczy, które zrobiliśmy w trakcie, z reguły robi nam fajną selekcję pracodawców na tych, z którymi naprawdę warto jest współpracować. Kolejny powód, dlaczego mamy tę dziurę w CV, to jest choroba. Choroba nasza lub choroba kogoś z bliskich. Ja jestem za tym, żeby to też takie informacje wpisywać.
Wpisać,
bo rekruter inaczej. Co rekruter myśli, jeśli widzi twoją dziurę? Dwie rzeczy. Albo to, że nie możesz tak długo znaleźć pracy, czy jesteś kiepska, albo to, że masz dzieci. I teraz, jeśli to nie są jednak dzieci, tylko jest to coś innego i jeżeli nie jesteś tak kiepska, że nie możesz długo znaleźć pracy, to warto jest podać inną informację. Kolejna to są takie wolne czasy, typu chcę spędzić rok w podróży dookoła świata. I to wbrew pozorom zdarza się coraz częściej u młodych ludzi. Tak? Oni patrzą właśnie na to z takiej perspektywy, że wolę zdobyć ciekawe doświadczenie, jeżdżąc przez rok i pracując przy szlifowaniu desek surfingowych, bo jeszcze nie mam zobowiązań na przykład. Więc to też jest taka duża wartość. No i jest czwarta rzecz, najbardziej problematyczna. Naprawdę nie mogę znaleźć przez rok czasu pracy. I teraz co wpisać w tym czasie? To samo, co robiłam. Czyli wszystkie doszkalania, wszystkie rzeczy związane z moją branżą. Nie chodzi o wpisywanie książek pozycja po pozycji, natomiast o pokazaniu, że ja tego czasu nie zmarnowałam. Ja ten czas przeznaczyłam, możemy też to nazwać dokładnie, czas przeznaczony na przebranżowienie. I wtedy nie wychodzi na to, że ty jesteś słaba, bo nie możesz znaleźć pracy, tylko że dałaś sobie rok na to, żeby przygotować się naprawdę solidnie do zmiany branży.
Czyli jak mamy taki pusty rok, pół roku, zawsze coś wpisujemy.
Zawsze coś wpisujemy, bo jeśli nie wpisujemy, to rekruter pomyśli sobie sam coś, a jeśli rekruter coś pomyśli, to nie mamy nad tym kontroli. A najważniejszą rzeczą w procesie rekrutacji jest to, że my dajemy na talerzu rekruterowi to, co ma myśleć, a nie czekamy na to, co pomyśli.
Flash informacje.
Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia od stycznia przyszłego roku będzie wynosić 27 zł i 70 groszy. W lipcu ma wzrosnąć do ponad 28 zł, poinformował rząd. Miesięczne wynagrodzenie minimalne będzie wynosić od stycznia 4242 zł, w lipcu ma przekroczyć 4300. Do 14 października nauczyciele otrzymają nagrody specjalne z okazji utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Wyniosą 1125 zł. Przepisy uprawniające nauczycieli do otrzymania nagrody zostały wprowadzone do Karty Nauczyciela. Nagroda będzie wypłacona przez pracodawców. System wypłacania świadczeń emerytalnych jest wydolny, a budżet stać na to, by wprowadzić emerytury stażowe, zapewniają przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, według propozycji PiS po zmianie przepisów kobiety, które zaczęły pracę w wieku 18 lat, mogłyby zacząć pobierać emeryturę w wieku 56 lat. Natomiast mężczyźni, którzy zaczęli pracować w tym samym wieku, mogliby uzyskać uprawnienia emerytalne w wieku 61 lat. Z emerytur stażowych mieliby korzystać pracownicy, którzy nie osiągnęli jeszcze ustawowego wieku emerytalnego, ale ich stan zdrowia nie pozwala na kontynuowanie pracy. Od początku wypłat 14 emerytur, czyli od 1 września, świadczenie to otrzymało prawie 5 milionów osób na łączną kwotę 10,5 miliarda złotych, poinformowała prezes ZUS Gertruda Uścińska. Wysokość dodatkowego świadczenia to 2650 zł brutto. Otrzymują je osoby, które na ostatni dzień sierpnia miały prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego. W górę idą stawki wypłacane członkom obwodowych komisji wyborczych. Przewodniczący zarobi 800 zł, jego zastępcy 700, a członkowie obwodowych komisji wyborczych mogą liczyć na 600 zł wypłaty, donosi dziennik Fakt. Jak pisze gazeta, diety za pracę w obwodowych komisjach wyborczych wzrosły, a okazję do dodatkowego zarobku będzie mieć więcej osób. Po raz pierwszy diety otrzymają także mężowie zaufania, którzy mają czuwać nad prawidłowym przebiegiem głosowania. Już 93% firm w Polsce stosuje model pracy hybrydowej, pisze Puls Biznesu. Aby optymalizować koszty, coraz chętniej wybierają tak zwane elastyczne biura. Z najnowszego raportu firm Savills i Workder, który cytuje dziennik, wynika, że aż 73% ankietowanych twierdzi, że ich organizacje uważają obecnie wdrożony model pracy za optymalny. Dla porównania, rok temu tak twierdziło 55%. Co trzeci Polak zamierza w najbliższych miesiącach zdobywać nowe kompetencje zawodowe. Spośród tych, którzy chcą skorzystać z płatnych form doszkalania się, ponad połowa planuje przeznaczyć na ten cel do 3000 zł. Wynika z badania Polaków Portfel Własny – Edukacja Przyszłości. Wśród osób, które chcą się dokształcać w nadchodzącym czasie, przeważają mieszkańcy dużych miast – 44%, ankietowani z wyższym wykształceniem – 42% oraz osoby, których miesięczny dochód przekracza 7000 zł netto, to aż 67% ankietowanych. Nauka narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję przydaje się zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym, oceniają eksperci. Dla obecnych i przyszłych pracodawców istotną umiejętnością będzie wykorzystywanie konkretnych narzędzi opartych na AI. Zdaniem ekspertów w ciągu najbliższych 5 lat na rynku pracy zajdzie wiele zmian. Będą one oznaczały modyfikację obecnych stanowisk i powstawanie nowych. Ważne jest obserwowanie i monitorowanie rynku oraz aktualizowanie wiedzy i umiejętności związanych z rozwojem w obszarze nowych technologii.
Zawód przyszłości i Iwona Wysocka.
W zawodzie przyszłości sprawdzamy, czy zawód stolarza ma szansę się utrzymać w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat, a jeśli tak, to jak bardzo się zmieni. A zmieni się, bo za kilkadziesiąt lat prace stolarskie z pewnością będą znacząco różniły się od tych, które wykonywane są dziś. Na pierwszy plan wysuną się nowoczesne technologie. Stolarze będą korzystać z zaawansowanych narzędzi i maszyn, które znacząco usprawnią ich pracę. Drukarki 3D mogą być powszechnym narzędziem w stolarskich warsztatach, pozwalając na tworzenie precyzyjnych i skomplikowanych elementów. Automatyzacja będzie również znacząco wpływać na pracę stolarza. Maszyny wyposażone w sztuczną inteligencję mogą asystować przy projektowaniu mebli, optymalizować zużycie materiałów i obsługiwać skomplikowane procesy produkcyjne. Jednak zrozumienie tych technologii i umiejętność ich obsługi będzie kluczowa. Niezmiennie pozostanie jednak wyrafinowana sztuka projektowania i tworzenia unikalnych mebli. Stolarze będą musieli rozwijać swoją kreatywność, aby sprostać wymaganiom klientów poszukujących nie tylko funkcjonalnych, ale także estetycznych i oryginalnych rozwiązań. Wzrost znaczenia technologii i ekologii w zawodzie stolarza będzie wymagał odpowiedniego wykształcenia. Przyszli stolarze będą musieli zdobyć wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii, ekologii, projektowania i obsługi maszyn i robotów. Szkoły zawodowe i kursy specjalistyczne będą kluczowym elementem przygotowania się do tego zawodu. Praca stolarza nie będzie już izolowanym rzemiosłem. Współpraca z architektami, projektantami wnętrz, inżynierami i ekologami będzie częstym elementem pracy stolarza. Zrozumienie potrzeb różnych branż i umiejętność efektywnej komunikacji będą niezwykle ważne.
Głos pracownika.
To wszystko w dzisiejszym Głosie Pracownika. Zachęcam do kontaktu z nami pod adresem e-mail glospracownika@radiogdańsk.pl i do usłyszenia.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.